Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym Po Stronie Prawdy. Witają się z Państwem
ojciec Piotr Detlaw,
Gabriela Gawron.
Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w miejscowości Krąg koło Starogardu Gdańskiego. Dziecko, małe, niewinne, bezbronne. Kiedy mówimy o dziecku i jego przyszłości, bardzo wielu z nas w sposób szczególny otwiera swoje serca i mówi o szczególnych uczuciach miłości, zrozumienia i troski o jego przyszłość. Dzisiaj, będąc w tej miejscowości, podejmujemy bardzo trudny temat dotyczący rodzinnego domu dziecka. Są małżeństwem, mają czworo swoich biologicznych dzieci, troje dzieci już osiągnęły wiek pełnoletni i od 8 lat prowadzą rodzinny dom dziecka. Adoptowali także dwoje dzieci, dla 6 stanowili rodzinę zastępczą. W sierpniu pojawiły się jeszcze 2 dziewczyny, również z domu dziecka. Od razu atmosfera zaczęła się pogarszać i poprosili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, żeby te osoby zabrać, bo mają zły wpływ na resztę dzieci. Dzieci nie zostały zabrane. Co się okazało, te dzieci zaczęły rozsiewać nieprawdziwe informacje dotyczące tego wszystkiego, co rzekomo miało się dziać w tym rodzinnym domu dziecka. 26 listopada doszło do dramatycznej sytuacji. Policja wraz z urzędnikami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zabiera 6 dzieci i rozsyła ich po innych rodzinach. Dramat rodziny, która otworzyła swoje serce na małe, niewinne, bezbronne dziecko. Po Stronie Prawdy zapraszam, warto być razem z nami.
Szanowni Państwo, tak jak na początku programu już Państwo słyszeli, pani Barbara i Stanisław Stolec to małżeństwo, które pomimo tego, że posiadało 4 swoich biologicznych dzieci, otworzyło swój dom i serce dla tych, którzy tego domu nie mieli. Pani Barbaro, jak zaczęła się ta sytuacja, że Państwo chcieli zostać rodziną zastępczą, chcieli stworzyć rodzinny dom dziecka? Co było taką inspiracją do tego?
Od zawsze byliśmy wrażliwi na krzywdę dzieci. Zawsze staraliśmy się w jakiś sposób, jak mogliśmy pomóc, tak pomagaliśmy. Był czas powodzi, przyjęliśmy do siebie na całe wakacje 2 chłopców. Nikt nam za to nie zapłacił, z dobrej woli żeśmy to zrobili. I zawsze myśleliśmy o tym, żeby pomóc dzieciom, przyjąć jakieś dzieci, nie wiedzieliśmy w jaki sposób. 9 lat temu, na święta Bożego Narodzenia, było to naszym takim wspólnym marzeniem naszym i naszych dzieci. Na przyszłe święta zasiadły dzieci z nami, te, które nigdy nie miały w życiu świąt. I rzeczywiście tak się stało. 8 lat temu przyjęliśmy do siebie w lipcu pierwsze 3 dziewczynki, które były z nami do dziś, do poniedziałku. Jedna najmłodsza miała roczek, nie, 1,5 roczku, niecałe. 3 i 4 latka. Te dziewczynki znały tylko ten dom, innego domu nie znały.
Na początku stworzyli Państwo rodzinę zastępczą, potem rodzinny dom dziecka.
Tak, po początku była rodzina zastępcza. Później żona była na pensji z PCPR-u jako zawodowa rodzina zastępcza, a od marca lub lutego byliśmy jako rodzinnym domem dziecka w ramach PCPR-u.
Jako rodzina zastępcza, jako rodzinny dom dziecka sprawowaliście Państwo całkowitą opiekę nad dziećmi.
Tak, to była całkowita. Dzieci przebywały u nas, były na naszym... Dostawaliśmy także z PCPR-u na utrzymanie, na częściowe utrzymanie dzieci. No i całkowicie były na naszym utrzymaniu. Nikt z nas, każdy wie, kto prowadził taki dom i jakie są koszty przy takich dzieciach, w jaki sposób to się musiało odbywać. No teraz od nowego roku ustawa się zmieniła. No warunki się na pewno znacznie dla rodzin, które to prowadzą, polepszyły się już.
Tak, dzieci u nas czuły się jak prawdziwe rodziny. Chcieliśmy stworzyć im prawdziwy dom, nie tylko zastępczy czy jakąś przechowalnię. Chcieliśmy, by te dzieci czuły się u nas dobrze i miały rodzinę, której nie miały wcześniej. One z nami gotowały, piekły w kuchni, bardzo lubiły z nami razem cokolwiek robić. Cały grudzień piekliśmy pierniki przed świętami Bożego Narodzenia. Uwielbiały po prostu włączać się w życie rodzinne. Stworzyliśmy im takie warunki w domu, żeby nie zamykały się w pokojach. Mamy duże pomieszczenie, w którym jest jadalnia, bawialnia. Warunki, żeby każdy może coś dla siebie znaleźć. Sprzęt różnego rodzaju do gier i zabawy. Wszystko robiliśmy dla tych dzieci, bo mamy troje dorosłych dzieci już. A poświęciliśmy całe nasze życie, nasze zdrowie, nasz dom dla tych dzieci. Były szczęśliwe.
Kiedy ta sytuacja w Państwa życiu się zmieniła?
Od sierpnia tego roku dołączyły do nas dwie nastolatki. Było to czwórka rodzeństwa, cztery siostry. Dowiedzieliśmy się, że mamy zabrać do siebie do naszego domu dwie dziewczynki. Dowiedziałam się, że jest czworo rodzeństwa, cztery siostry. Poprosiłam panią, że wie pani moje zdanie, że nie lubię, nie jesteśmy taką rodziną, żeby rozdzielać rodzeństwo, że jak jest rodzeństwo całe, to żeby nie rozdzielano. Mamy warunki, mamy miejsce, możemy przyjąć całą czwórkę. Już nieraz walczyliśmy o łączenie rodzin, żeby były dzieci razem. Udawało nam się. W ostatnim czasie połączyliśmy właśnie piątkę rodzeństwa też. Ale pani dyrektor postanowiła tak, że mają być w jednej rodzinie dwie do nas. Trafiły dwie do nas starsze dziewczynki. 14-15 lat.
A dowiedziały się te dziewczyny, były pewne, jak rozmawialiśmy z nim wcześniej, były pewne, że pójdą do jednej rodziny, że nie będą rozdzielone, wręcz im zapewniano to. A dowiedziały się dopiero o tym, gdy wyjechały z domu. Najprawdopodobniej to odbyło się dopiero w samochodzie, w drodze do PCPR-u. Dowiedziały się, że będą jednak rozdzielone.
Czy od samego początku, jak te dwie dziewczyny trafiły do Państwa domu, sytuacja była taka napięta? Zaczęły buntować dzieci?
Nie, z początku dziewczyny rozmawiały, tak jak z wypowiedzi innych dzieci, te, które już przebywały u nas, wynikało, że wręcz są zadowolone były, że były zaskoczone, że inne dzieci do nas odnoszą się, mamusia, tatuś, po prostu zaskoczone były, no, że szczęśliwe, że tak te dzieci, które u nas przebywały do już wcześniej, że są takie szczęśliwe, radosne wręcz.
Kiedy sytuacja zaczęła się zmieniać?
Zaczęły szybko się buntować, znaczy burzyć to wszystko, nie buntować, tylko burzyć to wszystko. Z jednej strony mówiły, że dziewczynki tak nas kochają, a z drugiej strony robiły swoje, próbowały i wręcz im to wmawiać, że jest u nas źle. Od początku. Takie właśnie na dwie strony działały. Jednego chłopca, jednego wieczoru tak mu wmawiały, że jest u nas źle, że on jako 14-latek, myślę, że zachwycony tymi dziewczynami, takimi starszymi, przyznał im rację następnego, że jest źle jednak. Nie wiem, w jaki sposób, nie pytałam się. Następnego dnia przyznał nam się sam osobiście, że mamusia, skrzywdziłem was, bo powiedziałem im, że jest źle, a przecież to jest nieprawda. Wieczorem przeprowadziliśmy rozmowę, bo to często robiliśmy, dużo rozmawialiśmy z dziećmi, bardzo dużo. I właśnie z tymi dziewczynkami poprosiliśmy i tego chłopca, żeby wyjaśnił tę sprawę. Przyznał się i powiedział, no chciałem za nim panować, no głupio jest. No ale nam to już dało do myślenia. Poszliśmy jeszcze pod koniec wakacji, przed rokiem, rozpoczęciem roku szkolnego do szkoły. Spotkaliśmy panią pedagog i mówiliśmy, że dziewczynki mają skłonności do manipulacji. Może się coś wydarzyć, gdy coś im zabronimy, albo będziemy zmuszać do lekcji, czy coś.
Była jakaś reakcja?
Właśnie pani pedagog zapewniała mnie, że tak, że pomoże, że zgłosi, oczywiście powiadomi nas, jak cokolwiek będzie się działo. Właśnie nikt nas nie powiadomił o niczym. W domu różnie się działo. Dzieci zaczęły chodzić bardziej zbuntowane, nerwowe. Zaczęło się coś dziać, zaczęło się walić coś. My próbowaliśmy sytuację opanować. Raz w tygodniu przeprowadzaliśmy z dziećmi zawsze rozmowę przy jednym stole. Wszyscy dzieciaki siadały, żeśmy rozmawiali, próbowaliśmy. Zawsze mówiliśmy, że jak ktoś ma coś do powiedzenia, to jest ta chwila dla wszystkich. No, nic się nigdy nie działo przy stole, ale w codziennym życiu napanował chaos, kłótnie, wyzwiska nawzajem siebie. Rzeczywiście nawet szarpały się dziewczyny, wyzywały się od kablarów, te dwie najmłodsze. Nie dały się im zmanipulować, dlatego nazwały kablarami. Wybrały sobie czworo dzieci, które często z nim rozmawiały i właśnie szykowały jakiś plan. Widzieliśmy, że coś się dzieje, ale próbowaliśmy temu zapobiec, ale widocznie nie widzieliśmy do końca.
Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja państwa rodzin?
Było 11 dzieci naszych wszystkich razem. W tej chwili jest 3 naszych dzieci. Jeszcze mamy ograniczone prawa do tych dzieci naszych własnych. Jest strasznie. Pusty dom. Wielki dom. Pusty. Puste pokoje. My dla tych dzieci stworzyliśmy wszystkie te całe warunki. Te pomieszczenia, to wszystko dla tych dzieci.
Proszę Państwa, jest to dramat małżeństwa, który otworzył swoje serca, by stworzyć dom dla tych, którzy tego domu nie mieli.
Reportaż interwencyjny po stronie prawdy, ksiądz Jacek Cirocki, proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej. Księże proboszczu, ksiądz zna tę rodzinę.
Tak, znam ją, można powiedzieć, bardzo dobrze, bo jestem częstym gościem w tym domu i chcę powiedzieć, że ten dramat to jest dramat nas wszystkich i mój osobisty, jakbym stracił własne dzieci. Ponieważ państwo stolicy angażowali się we wszystkie formy duszpasterstwa w naszej parafii, w ogóle wioski. Tworzyliśmy razem rodzinę Kulpinga w ramach tego stowarzyszenia, mieliśmy świetlicę środowiskową. Prawda, dzieci należały do kółka misyjnego, były ministrantami, stworzyliśmy też schole. Więc mogę powiedzieć, że ten dom rodziny nie tylko, że był idealny pod względem wychowania, ale był domem, którym była głęboka wiara. Chodzi do kościoła nie tylko w niedzielę, ale też i w codzień. Codziennie się modlili wspólnie. Dzieci codziennie odmawiały dziesiątkę różańca, akt zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu. I przychodziły, byłem świadkiem wielokrotnie, jak przychodziły przed snem do rodziców, by się tulić, by poprosić o błogosławieństwo. I rodzice dawali znak krzyża na czole dzieciom, a one też im odwzajemniały ten znak. Także no, pod każdym względem, można powiedzieć, każdy by chciał mieć takich rodziców. I wszyscy o tym mogą zaświadczyć. Także nie rozumiemy tego, co się stało.
Księże proboszczu, po tych decyzjach, trzeba chyba powiedzieć haniebnych, podjętych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ksiądz proboszcz także wybrał się, aby osobiście porozmawiać z panią dyrektor.
Tak, i zostałem potraktowany, no trudno to znaleźć słowo, po prostu jak cham, tak po chamsku, że pani dyrektor chciała mnie wyprosić. Ja powiedziałem, że dla mnie to jest tak ważne, że nie wyjdę. To zaczęła kłamać, że ma zakaz prokuratury. Potem się dowiedziałem od prokuratora, że nie ma takiego zakazu. I no, cała ta rozmowa była po prostu żenująca. I właściwie nie było rozmowy, tylko jedne wielkie krzyki i obrażanie mnie.
Miejscowość Krąg to miejscowość stosunkowo mała. Jaka atmosfera jest w parafii, w tej miejscowości po tym wydarzeniu?
No wszyscy to przeżywamy jako dramat, jako stratę dzieci. Wszyscy przeżywamy, zbulwersowani jesteśmy. Wszyscy zaczęli wszędzie dzwonić, wołać o pomoc, bo tak nie może być, że dzieje się takie bezprawie, można powiedzieć. Ja powiem tak, że jeżeli dochodzi do takich wydarzeń jak tutaj, to każdy kłamca czy bandzior, złodziej jest chroniony przez prawo, tak? A niewinni ludzie są posądzani i skazywani na tortury, na dramaty. No do tego dochodzi, do takich momentów dochodzi, że ktoś może na nas nakłamać, tak? A prawo będzie go chronić. No nie rozumiemy w ogóle takiego podejścia. Tym bardziej, że pani dyrektor wiedziała o tym wydarzeniu, że dziewczynki robią, manipulują już 2 tygodnie wcześniej. I nic z tym nie zrobiła. Żadnego wywiadu środowiskowego, żadnego sprawdzenia tej wiadomości. Po prostu nie rozumiemy, dlaczego doszło do tej decyzji.
Drodzy Państwo, ksiądz proboszcz znał tę rodzinę. Rodzinę, która praktykowała, uczęszczała także w życiu wspólnoty parafialnej. Także udał się na spotkanie z panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Niestety, chronieni są ci, którzy kłamali.
Marcin Sobecki, wychowanek rodzinnego domu dziecka. Marcinie, powiedz, jak od twojej strony wyglądało życie przez 3 lata tutaj w tym rodzinnym domu dziecka?
Powiem pokrótce, jak tu trafiłem. Miałem 15 lat. Nie byłem łatwym dzieckiem i żadna rodzina zastępcza nie chciała mnie. Jedynymi osobami, które podjęły się wychowania, nie była właśnie mamusia Barbara, tutaj Stanisław. I tu nie było żadnej przemocy. Przez te 3 lata nie widziałem, żeby ktoś tutaj dostał lanie za oceny czy za złe zachowanie. Zawsze była rozmowa. Ja tutaj też broiłem. I powiem to kolejny raz, że mogła to być godzina 1 w nocy, 2 w nocy, rano, w południe. Zawsze była rozmowa. Nigdy nie było tak, że dostawałem karę lub byłem bity. Nigdy. Zawsze była rozmowa i zawsze ta rozmowa mogła trwać godzinę, 2, 3 albo więcej, albo mniej. Ale zawsze było to wyjaśniane. I zawsze otrzymałem pomoc, jeżeli tej pomocy potrzebowałem. Trafiłem tutaj, byłem zagrożony 7 przedmiotów i w tydzień poprawiłem te 7 przedmiotów. I to właśnie dzięki rodzicom. I to ich zawsze będę nazywał moimi rodzicami. Bo ani mój tata, ani moja mama mnie nie chcieli, a obcy ludzie mnie przyjęli jak własnego syna.
Jak patrzysz teraz na tą całą sytuację, która ma miejsce w rodzinie pana Stanisława i pani Barbary? Oskarżenia, które ich spotykają.
To jest dla mnie niezrozumiałe, bo zarzuty tak, że mamusia i tatuś nie umieją wychować też dzieci, to jest bzdura. Jak mnie się dało wychować, to i te dzieci się dało wychować. Te dzieci po prostu kochały rodziców, ale gdy przyszły te 2 dziewczyny, to się zaczęło dużo zmieniać. Bo ja wiem, jak ja tutaj przyjeżdżałem. One siały zamęt, tu się z dziećmi zamykały, tu tam. A te dzieci, jeżeli mamusi i tatusiowi stała się krzywda, bo ja na przykład zbroiłem coś tak, mamusia płakała, tatuś był smutny, a dzieci mówi zawsze: Marcin, czemu ty to robisz rodzicom? Te małe 3 dziewczynki zawsze powtarzały: nie rób tak.
Marcin, jak mogłoby wyglądać twoje życie, gdyby nie pani Barbara i pan Stanisław?
Szczerze? Albo Prawczak, albo zero życia teraz. Bo teraz obecnie mam 20 lat. Od 2 lat się mieszkam sam. I radzę sobie, tak? Mam pracę, mam mieszkanie. Potrafię sobie w życiu poradzić. Ale bez rodziców bym sobie nie poradził. Na pewno nie. Wracam tutaj chętnie. Jestem tutaj ostatnio bardzo często, bo mi brakuje tylko domu.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, myślę, że tych słów nie trzeba komentować. Po stronie prawdy.
Pierwszego listopada urzędnicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i policja ze szkoły zabrała 6 dzieci. Dzisiaj te dzieci zostały oddane innym rodzinom. Tęsknią za sobą, bo przeżyły i doświadczyły w tej rodzinie zastępczej prawdziwej miłości i doświadczyły wyciągniętej dłoni. Docierają do pana Stanisława i do pani Barbary listy od tych dzieci, które zostały wyrwane z tego domu i z tego ogniska miłości. Kasia i Marcin chcieliby odczytać niektóre z tych listów, które mamy dzisiaj przed sobą, od tych dzieci, które zostały 21 1 listopada zabrane ze szkoły.
Tak, dla mamusi i tatusia od Waneski. Kocham was, jesteście najlepszymi rodzicami. Dziękuję, że mnie przyjęliście do tej rodziny. Sekret miłosny. Jesteście najlepszą rodziną na całym świecie. Miłość, wiara, nadzieja. Dla mamusi od Agusi. Kocham cię, jesteś moim skarbem. Masz dobre serce, bym oddała serce za mamusię. Kocham cię z serca całego. Jesteś najkochańszą mamusią na świecie. Od początku wiedziałam, że masz, mamusiu, dobre serce. Połowa serca tatusia, połowa serca mamusi. Od Agnieszki i Dominiki. Kochamy was z całego naszego serca. Kochamy was. Byśmy oddali serce za mamusię i tatusia. Przepraszamy was za wszystko. Klucz do miłości i do serca. Lubimy się z wami śmiać i wygłupiać.
Panie Marcinie, kolejne listy.
Droga mamusiu i drogi tatusiu. Na początku mojego listu chciałabym was mocno ucałować i pozdrowić. Bardzo was kocham. Nie wyobrażam sobie być bez was i mam nadzieję, że wy mnie też kochacie. Cieszę się bardzo, że Agnieszka, Michasia i Angelika przemyślały, że źle zrobiły. Teraz jesteśmy wszyscy razem. Ja nie zostałam omaniona przez Teresę i Ewelinę, bo wiedziałam, że mamusia i tatuś mają problemy, ale nie wiedziałam, że aż się tak daleko posuną. Jest mi bardzo przykro i żal mi jest was. Ja wręcz przeciwnie, nienawidzę Teresy i Eweliny. Przepraszam za moje błędy. Obiecuję poprawę i to dużą. Na zajęciach dziś pani powiedziała, że będę pedagogiem, a chcę nawet teraz zostać pedagogiem, ponieważ będę sprawiedliwa. Pani na zajęciach jeszcze powiedziała, że nie jestem fałszywa i to prawda, ale pani to wzięła z jakiejś książki. A ta książka nie kłamie.
Panie Marcinie, bardzo bym prosił, żeby pan przytrzymał mi teraz mikrofon. Drodzy państwo, dzieci także ze swoimi rodzicami w tej rodzinie zastępczej kontaktują się poprzez portal społecznościowy Nasza Klasa. Otrzymaliśmy także wydruki tych informacji, które docierają do koleżanek, tych dzieci, które zostały zabrane. Państwo pozwolą, że niektóre z tych komunikatów odczytamy podczas dzisiejszego reportażu interwencyjnego. Hejka, co tam u was, bo u mnie w kit. Postaram się wrócić na święta do domu, ale nie wiem, czy się uda. Ale was też odwiedzę z ciotką. Papa, kocham was. Płaczę wieczorami i tęsknię. Papa, pamiętaj o modlitwie. Proszę cię, żebyś mówił 1/10 o ocalenie rodziny Stolc. Okej? Papa, kocham was. Kolejna informacja. Hejka, co tam u was, bo u nas w kit. Tęsknię za tobą i wami. Powiedz mamusi, że coś napisałam na naszą klasę do mamusi. Patryk cię pozdrawia i my też będziemy się z ciocią i wujkiem starać o spotkanie. Tęsknię. Pozdrowienia. Pozdrów Ludzka oraz mamusie i tatusia. Tak, bo Ewelina i Teresa kłamały, że mamusia i tatuś nas biją. My też was kochamy. Nie damy się przekupić. Nie martw się. Wczoraj spadłam ze schodów i nic nie zareagowali. Hej, co tam u was słychać? Nie możemy w nocy spać. Tak mocno tęsknimy. Klaudia oczywiście, że chcemy wrócić, bo tam jest lepiej. A dyrektorka nas też pocieszała. Chętnie bym jej, nie użyję tego słowa, ona mówiła, że nie musimy się martwić, bo już nigdy nie wrócimy do mamusi i tatusia, a my tęsknimy. Kochamy was i całujemy. Papa, jakby co, to ciocia z wujkiem coś napiszą. Ja jestem w innej rodzinie, podana miejscowość i adres. Wzięli mnie, bo Teresa i Ewelina powiedziały, pani psycholog ze szkoły, że mamusia i tatuś mnie biją. Ale nie mów nikomu, tylko możesz zadzwonić do mamusi, bo ja nie mogę do rozprawy się kontaktować. Spytaj się, jak pomóc. Tęsknię za wami. Kolejne informacje. Wszyscy bardzo tęsknimy i czekamy na wasz powrót, żeby było tak jak dawniej. Nie, pani dyrektor PCPR-u powiedziała, że nie wrócimy. Drodzy Państwo, tych komunikatów wysyłanych do kolegów, koleżanek, tych dzieci, które zostały wyrwane z tej rodziny, jest bardzo wiele. Dlaczego tak się stało, że ci, którzy otworzyli drzwi swojego serca, drzwi swojego domu, dzisiaj stali się ofiarami całej sprawy?
Drodzy Państwo, to co robią Państwo Stolcowie dla powierzonych opiece ich dzieci budzi szacunek i zainteresowanie mieszkańców tej miejscowości, w której Państwo Stolcowie mieszkają. Jest z nami Pani Sylwia Wiśniewska, sołtys. Pani Sylwio, jak Pani patrzy na tą całą sytuację?
No cóż, proszę Państwa, Krąg to jest bardzo mała miejscowość. Tutaj rzadko kto jest anonimowy, a wręcz nikt. Wszyscy się tutaj znają. Państwo Stolc są bardzo szczerymi ludźmi. Prowadzą po prostu otwarty dom. Tutaj w każdej chwili ktoś mógł przyjść i z nimi porozmawiać, usiąść do wspólnego stołu. Widzieliśmy, na pewno wielu z nas tutaj widziało dziewczynki, które rzucały się na szyję mamusi i tatusiowi. Niczego tutaj nie ukrywano. A w tak małej społeczności, jak można było nie zauważyć bicia? Są naprawdę bardzo poważne zarzuty i zarzuty niesprawdzone. Obawiam się, proszę Państwa, że ta bardzo bezduszna machina urzędnicza spowoduje, że za jakiś czas nikt nie będzie chciał wychowywać niechcianych dzieci. I wrócimy do bardzo odległych czasów, gdzie powoływano domy dziecka, a wręcz sierocińce. I do tego to wszystko zmierza. Jesteśmy wszyscy mocno zbulwersowani. Stała się ogromna krzywda. Oczywiście dorośli będą musieli jakoś z tym żyć. I wszyscy pod wspólnym hasłem dobra dzieci chcą robić dobro dzieciom? Nie rozumiem.
Pani sołtys, rozmawia Pani z mieszkańcami Waszej miejscowości. Jaka panuje tutaj atmosfera?
No cóż, proszę Państwa, zebraliśmy ponad 200 podpisów. Myślę, że ta ogromna lista świadczy właśnie o tym, że ludzie są oburzeni, niezadowoleni i czują ogromną bezradność. Każdy jest za państwem Stolc, ale cóż możemy zrobić?
Dziękuję bardzo. Czy to, co się wydarzyło, było dla dobra dzieci? Po stronie prawdy.
Reportaż interwencyjny po stronie prawdy. Drodzy Państwo, przed nami są te podpisy mieszkańców tej miejscowości, miejscowości Krąg. Ponad 200 podpisów ludzi, którzy temu, co stało się dramatycznym scenariuszem życia rodziny pani Barbary i pana Stanisława, mówią nie. Nie można do tego dopuścić, aby urzędnicza machina krzywdziła człowieka. Pan Tadeusz Pepliński, Stowarzyszenie Korupcji i Bezprawiu Stop, ale także radny powiatowy Starogard Gdański. Proszę pana, dramat, o którym trzeba z tego miejsca głośno wołać.
Nie głośno wołać, ale głośno krzyczeć. Ja reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość. Tu zostały złamane wszelkie prawa. Wszelkie prawa, wszelkie zasady ludzkie, wszelką sprawiedliwość. Mieliśmy tutaj szczęśliwą rodzinę od 8 lat. Mieliśmy tutaj piękny, szczęśliwy dom. I co zrobiono? Co zrobiono? Zniszczono wszystko. Zniszczono tą rodzinę, ale przede wszystkim wyrządzono krzywdę dzieciom. I to krzywdę ta rodzina jakoś przeżyje, jakoś z tym się pogodzi. Ale te dzieci będą miały traumę do końca. A dlaczego tak się stało? 8 lat szczęścia, 8 lat miłości, 8 lat wzajemnego szacunku. I co się okazuje? I tu oceniam całkowicie winę PCPR-u i pani dyrektor. Pani dyrektor została powołana, jak wyrzucono poprzednią panią dyrektor. Ta pani dyrektor jest z układu. I sobie to wyraźnie powiedzmy. I co się okazuje? Była 4-osobowa rodzina, były 4 dzieci, było rodzeństwo. było rodzeństwo, państwo Stolc chcieli wziąć tą całą czwórkę. I co się okazuje? W brutalny sposób rozerwano to rodzeństwo. W brutalny. I tak jak słuchałem tego wszystkiego, to rodzeństwo tutaj najpierw było wyciszone. Dlaczego? Dlatego ja przez wiele lat byłem kuratorem sądowym dla dzieci nieletnich. I to rodzeństwo było wyciszone, bo nie mogło się z tym pogodzić, nie mogło się z tym połapać. A potem robiło bunt. I robiło bunt po to, żeby się połączyć z tamtym rodzeństwem. W kogo uderzają? W tym momencie młodzież, w tym momencie dzieci nie zastanawiają się. Oni uderzyliby w każdego. Ale liczyli, że uderzając w tą rodzinę, one połączą się najprawdopodobniej z tym rodzeństwem. I co się okazuje? Szukają w tym swoim buncie spowodowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z powiatowym przez to rozerwanie z tym swoim rodzeństwem. W tym buncie po prostu atakują tą rodzinę, posuwają się fałszem, posuwają się obłudą, posuwają się kłamstwami, żeby to zniszczyć. Zresztą one zapowiedziały w szkole, że one będą to niszczyć. Dlaczego będą to niszczyć? Dlatego, żeby połączyć się, tak licząc, to była ich obrona. To była ich obrona, to była obrona dzieci powtórnie skrzywdzonych. Raz zostały skrzywdzone, bo zostały odebrane biologicznej rodzinie. A drugi raz zostały skrzywdzone, bo zostały rozdzielone. I w tym momencie ten bunt właśnie się przerodził i uderzył w tą rodzinę.
Wróćmy do jednego bardzo ważnego aspektu, o którym na początku programu powiedziała pani Barbara. Pan Stanisław z panią Barbarą byli gotowi przyjąć całe rodzeństwo.
Właśnie ja to mówiłem, ojcze, ja to mówiłem, że całe rodzeństwo. W tym momencie dyskwalifikuje to całkowicie panią dyrektor do pełnienia rozdzielenie tego rodzeństwa. Przy tym, jak ta rodzina chciała przyjąć całe, to dyskwalifikuje do pełnienia jakiejkolwiek funkcji. Ja mówię, ja jako radny powiatowy wczoraj zapraszałem, proszę państwa, jaka jest, powiedzmy, hipokryzja tych naszych, powiedzmy tutaj, władz. Tych naszych władz. Ja wczoraj zapraszałem wszystkich radnych z panem starostą i tak dalej. Ja jako radny jestem tutaj sam. I nie tylko tutaj sam, ale ja staram się być tam, gdzie ludzie pomocy potrzebują. Tam, gdzie ludzie pomocy, a ci ludzie naprawdę potrzebują pomocy. Zresztą widzicie państwo, cała wieś stanęła za nimi murem. Ta rodzina cieszyła się powszechnym szacunkiem. Urzędnicy to zniszczyli, nie sprawdzając, czy tak naprawdę było. Czy tak naprawdę było. Należało przeprowadzić wywiad, chociażby w środowisku. Dlaczego tego nie zrobiono? Dlaczego zniszczono to wszystko? Zniszczono dzieci. No bo te dzieci w tej chwili już raz u państwa wychowywane od samego początku, wychowywane w miłości, w szacunku i tak dalej, trafiają, w tej chwili część tych dzieci trafia do rodziny, która ma zupełnie inną wiarę. Zupełnie inną wiarę. Wychowane były we wierze katolickiej, jak tu ksiądz zaświadcza. A w tej chwili gdzie są? W tej chwili gdzie są? Zupełnie inne wiary, zupełnie inne zasady. To jest szok. To, co te dzieci piszą, to, co te dzieci mówią. Co więcej, próbuje się w tej chwili zrobić jeszcze jedną rzecz. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że nakłania się do fałszywych zeznań, fałszywego świadectwa, fałszywych oskarżeń, żeby ponawiały te fałszywe oskarżenia. Więc ja jeszcze być może się wypowiem, jakie ja działania podjąłem jako radny Prawa i Sprawiedliwości. Powiem, ja uderzam w ten skorumpowany układ, ja chcę obronić, zresztą nie tylko ja, ale wszyscy mieszkańcy tutaj bronią tej rodziny i zaświadczają o tej rodzinie. Czy urzędnicy, którzy nas oglądają w tej chwili, czy oni nie widzą tego, czy nie widzi pan sędzia tego? Należało to sprawdzić. Ten wybuch trwa już ileś dni. Prasa nagłaśnia telewizja. Nikt do tej pory się nie pojawił. Ja wczoraj prosiłem, wręcz błagałem na sesji, żeby dać tej rodzinie psychologa. Ja się dziwię, że oni jeszcze to wytrzymują. Rozerwano wielką miłość, rozerwano serca i rozerwano serca dzieci.
Próbował pan rozmawiać z panią dyrektor PCPR-u?
Ja z panią dyrektor PCPR-u nie będę, nie mam zamiaru. Raz tylko rozmawiałem i więcej nie mam zamiaru. Pewnie jeszcze bym gorzej został potraktowany niż ksiądz proboszcz. Także obawiam się, ja uważam, że ta pani już dawno na tym stanowisku nie powinna być. Tym bardziej po tym, co zrobiła teraz. Pojechała do rodziny, pojechała do rodziny, gdzie przebywają dzieci i z tego, co wczoraj złożono do prokuratury, wynika, że te dzieci się boją tej pani dyrektor, boją się. Więc ja dzisiaj wystąpiłem do sądu o wprowadzenie sądowego zakazu dla pani dyrektor zbliżania się do tych dzieci do czasu zakończenia. I apeluję do wszystkich, apeluję do sędziów, apeluję do wszystkich ludzi, apeluję do posłów. Zwróćcie dzieci tej rodzinie, gdzie były przez 8 lat wychowywane w szczęściu i w miłości.
Dziękuję serdecznie, drodzy państwo. Przez ten rodzinny dom dziecka przewinęło się, kolokwialnie mówiąc, 22 osoby. Ludzi, którzy dzisiaj dziękują pani Barbarze, dziękuję panu Stanisławowi za otwarte serce, za miłość, za życzliwość. W listopadzie tego roku to wszystko się rozpadło.
W obronie państwa Stolców i dzieci, które zostały skrzywdzone, stanęli również najmłodsi mieszkańcy, Klaudia i Julia. To są koleżanki, z którymi do klasy chodziła zarówno Vanessa, jak i Agnieszka. Klaudio, z waszej inicjatywy została także wystosowana petycja. Może powiedz kilka słów o tym. Napisaliście protest, tak?
Tak, napisaliśmy protest, żeby dziewczynki tu wróciły do tej rodziny i do naszych klas.
Dużo dzieci podpisało się pod tym listem?
Wszyscy. Do tych klas, co chodziły dzieci.
Chodziłyście do klasy z Vanessą i z Agnieszką. Powiedzcie, jakie to były dziewczynki?
To były naprawdę miłe dziewczynki. One nigdy się nie buntowały. One zawsze były szczęśliwe, nigdy nie narzekały. No po prostu my we dwie z Klaudią nie wierzymy w to, żeby pani Basia albo pan Stasiu ich bili. Naprawdę to jest... My uważamy, że to jest naprawdę zmyślone i nawet w to wierzymy.
Powiedzcie, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałyście, że w pewnym momencie zachowanie dziewczynek się zmieniło. Kiedy to zachowanie się zmieniło?
Jak starsze dziewczyny doszły, Ewelina i Teresa.
Jak się wtedy dziewczynki zachowywały?
Bardzo były wredne dla nas i wulgarne.
Czy teraz kontaktujecie się z dziewczynkami? Macie jakiś kontakt?
Tak, no czasami dzwonimy do nich. No dziewczyny mówiły nam niedawno, że tęsknią, że chcą wrócić. No, że tęsknią w ogóle za panią Basią i za panem Stasiem.
Od poniedziałku nie mamy, no, żadnego kontaktu nie mamy już od 2 dni od nich, jak pani dyrektor z PCPR-u do nich pojechała i powiedziała im, że jak będą kłamać, to ich czeka poprawczyk.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, widzimy, że również najmłodsi mieszkańcy stają po stronie tych poszkodowanych dzieci, po stronie prawdy.
Powracamy do rozmowy z księdzem Jackiem Cirockim, księże proboszczu. 26 dzień listopada to dramatyczny dzień, dzień, w którym ze szkoły urzędnicy PCPR-u, także policji, zabierają 6 dzieci.
Tak, ja chciałbym wrócić do momentu, kiedy przyszłem do nich w dzień przed, w niedzielę Chrystusa Króla. Przyjechałem w sobotę z rekolekcji z Jasnej Góry, które prowadzi ojciec Baszabora dla 200 kapłanów. Przyjechałem, by się podzielić, jak zawsze, z państwem Stolec. Często dzieliłem się wrażeniami różnymi, napełniony Duchem Świętym. Przyjechałem, by się podzielić radością. Przychodzę do tego domu w sobotę. Przed mszą świętą przychodzą ministranci, jak zwykle Patryk, Paweł, i chcę się z nimi przywitać jak zwykle, a oni mają spuszczone głowy i nie potrafią mi spojrzeć w oczy. I kiedy właśnie poszedłem do domu, to się dowiedziałem o tym dramacie. Każdy w innym kącie, nie potrafili nawet mnie przywitać. I kiedy pani Basia zawołała: przywitajcie się z księdzem, to tak podeszli od niechcenia. Widziałem, coś się bardzo złego wydarzyło. I następnego dnia państwo Stolc pojechali, by rozładować atmosferę, to napięcie na basen z nimi, by trochę się rozerwali. Kiedy przyszedłem do nich po południu, po wieczór, zaproponowałem wspólną modlitwę. Zawsze chętnie się wspólnie modliły, codziennie. Miały taki opór, ale no dobrze, powiedziałem, to usiądźmy. Czy nic się złego nie wydarzyło? Spuścili głowy i wtedy poprosiłem ich, a chcecie się tego wyrzec? Tak. I zaczęli wypowiadać na głos słowa, wyrzekamy się tego kłamstwa, wyrzekamy się tego, że okłamaliśmy rodziców, że ich skrzywdziliśmy. I zaczęli mówić modlitwę, Jezu, wybacz nam. Zaczęły wypowiadać każde po kolei słowa. I później zaczęli przychodzić do pani Basi, do pana Stasia, rzucali się na szyję, zaczęli przepraszać, były łzy i było uwolnienie. Było czuć, że już jest dobrze, że tylko jedna dziewczynka, Agnieszka, jakoś się nie mogła przełamać i mówiłem, żeby poszła do spowiedzi następnego dnia, ale już nie zdążyła. I muszę powiedzieć, na koniec była ogromna radość, taka i śpiewy, tak z oklaskami, śpiewaliśmy Chrystus Królem, Chrystus zwycięży i no i tak się zakończyła ta modlitwa i myślałem, że wszystko będzie dobrze, ale następnego dnia doszło do tego dramatu.
Pani Barbaro, 26 listopada zabrano dzieci ze szkoły.
Tak. Nie wiedzieliśmy nic. Przyjechano do nas powiadomić nas po południu. Pani z BCPR-u i pani kurator położyły nam 3 pisma na stole, że zabrano nam dzieci, rozwiązano umowę ze mną i ograniczono prawa do naszych własnych dzieci. Nic gorszego nie mogło nas spotkać po prostu.
Pani Stanisławie, jaki to był dzień dla pana w pana życiu?
No powiem, że już pewien okres życia się już po prostu skończył. No, to był szok dla mnie. Szok.
26 listopada urzędnicy PCPR-u, a także policja, 6 dzieci zabrała ze szkoły. Rodzice o tym wszystkim dowiedzieli się później.
Pani Grażyna Hinc, mieszkanka, sąsiadka państwa, u których przebywały dzieci. Jak pani patrzy na tą całą sytuację?
Proszę państwa, ja mogę powiedzieć jedno. Praktycznie już gardło wysiada od mówienia cały czas w kółko na ten temat. Gdzie tylko się daje, staramy się bronić. My wiemy jedno. Basia i Stasiu funkcjonują dzisiaj i mogą być tu z nami tylko dlatego, że czują poparcie sąsiadów, rodziny, znajomych, osób obcych, bo gdyby nie to, to my byśmy z nimi już dzisiaj nie rozmawiali. Oni by nie byli w stanie z nami rozmawiać. Całe nasze społeczeństwo jest zbulwersowane faktem, w jaki sposób urzędnicy się z nimi obeszli. Obeszli się z Basią, ze Stasiem i z tymi dziećmi. Dlaczego od momentu, kiedy wiadomo było, że nastąpiły jakiekolwiek zgłoszenia, przez okres 2 tygodni nikt nie, ani ze szkoły, ani z PCPR-u, dokładnie nikt z urzędników nie przyjechał zobaczyć na miejsce i te dzieci mogły być. Czyli gdyby naprawdę działa się tutaj tragedia, to nikt nie reagował. Czy to znaczy dla nas jest to wyznacznikiem tego, że oni doskonale wiedzieli, że tutaj się nie dzieje krzywda dzieciom? Można je zostawić, a sami zajmowali się, nie wiem, zbieraniem dowodów, preparowaniem dowodów. A teraz z tego, co słyszymy z opinii na mieście, mówi się, że my chcemy zrobić jakiś potworów z tych 2 dziewczynek starszych. Absolutnie nie. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to są dziewczynki też na pewno po przejściach. One miały ten czy inny powód swój, że doprowadziły, do czego doprowadziły. Jest nam żal tych dziewczynek, ale jednocześnie nie możemy pozwolić na to, żeby przez ich pomówienia dzisiaj można zmanipulować dorosłych, a co dopiero dzieci. Przez ich pomówienia nie może się stać krzywda niewinnym osobom, niewinnym dorosłym i niewinnym dzieciom. My będziemy walczyć na pewno do końca, żeby prawda wyszła na jaw, żeby wszyscy przekonali się o tym, jaka jest prawda. Ani oni nie są złymi ludźmi, ani nikogo nie chcemy oskarżać, ale chcemy tylko ujawnienia prawdy i chcemy, żeby nasze życie wróciło do normy.
Mieszkańcy chcą ujawnienia prawdy i będą walczyć do końca po stronie prawdy.
Drodzy państwo, dramat tej rodziny rozpoczyna się w sierpniu tego roku, kiedy przychodzą 2 osoby, 2 dziewczynki. czerwcu, 27 czerwca, pedagog szkolny wystawia opinię, informację o funkcjonowaniu uczniów wychowujących się w rodzinnym domu dziecka państwa Stolc. Pedagog pisze: z opinii uzyskanych od wychowawców klas, w których uczą się wyżej wymienieni uczniowie, wynika, że współpraca opiekunów dzieci z wychowawcami klas przebiega bardzo dobrze. Wszystkie dzieci są czyste i zadbane, ubrane odpowiednio do pory roku i warunków atmosferycznych. Dzieci są dopilnowane pod względem wychowawczym. Wszystkie problemy, jeśli takie wystąpiły, były na bieżąco omówione z opiekunami uczniów. Uczniowie nie sprawiają większych problemów wychowawczych. Dzieci są dopilnowane pod względem dydaktycznym, zaopatrzone w podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne oraz są przygotowane do zajęć lekcyjnych. Dzieci są pogodne, uśmiechnięte i radosne. Dzieciom umożliwia się aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły poprzez umożliwienie udziału w wycieczkach i imprezach klasowych. Dzieci z szacunkiem wypowiadają się na temat swoich opiekunów, zwracając się do państwa Stolc: mamo, tato. Państwo Stolc interesują się zachowaniem i postępami w nauce poprzez uczestnictwo w wywiadówkach, konsultacjach i indywidualnych spotkaniach. Wielu wychowawców wypowiada się z szacunkiem na temat postawy państwa Stolc wobec dzieci pełnej zainteresowania, troski i miłości, sporządziła pedagog szkolny. To pismo mamy przed sobą. Ta informacja jest z miesiąca czerwca tego roku. Dzisiaj zabrano dzieci i zlikwidowano ten tak pięknie opisany i dobrze funkcjonujący rodzinny dom dziecka.
Pani Agnieszka Żabińska, była sołtys, 25 lat jako sołtys w tej miejscowości, również jako opiekun społeczny. 28 lat. Pani Agnieszko, jak pani patrzy na tą całą sytuację, na tą tragedię?
Tak, powiem szczerze i prawdę, z bólem serca, bo spotykałam się z tymi dziećmi 2-3 razy dziennie, które się zawsze pięknie kłaniały, zawsze mówiły szczęść Boże, zawsze rozmawiały. Czy ja się do nich odezwałam, czy one do mnie. Zawsze było o piękne wspomnienia takie, co się tu u nas we wsi robiło, czy na jakichś spotkaniach, jak wróciły skądś, bo bardzo często wyjeżdżały z rodzicami na rozmaite takie imprezy rozmaite, które się po wsiach gminnych naszych, wszędzie te rodzice zabierali tych dzieciaków ze sobą. Były bardzo razem z rodzicami zżyte, bardzo. I w świetlicy naszej brały czynny udział, że aż się serce śmiało i cieszyło, że tak te dzieciaki pięknie, nigdy nie było, przecież to jest blisko tu, odstąd do nas, to jest tu, rzucić kamieniem dobrze. To nigdy nikt nie widział, czy przyszły do kapliczki, czy do kościoła, żeby ktoś kiedyś zauważył, niech przyjdzie i powie, jak ktoś zauważył. Niech powie, czy widział kiedyś, czy łzy miały w oczach, czy się skarżyły do kogoś. Nigdy, zawsze były pełne uśmiechu, pełne radości, pełne zadowolenia. Zawsze mamusia, tatuś, to jest coś pięknego. Dlaczego ktoś, chyba ktoś taki, kto ma kamień, a nie serce w sobie, może takie coś zniszczyć, albo jakiś interes w tym, bo naprawdę to jest nie do opowiedzenia, żeby tak do takich rzeczy dochodziło u nas, bo tak dzieci z klasy i nauczycieli z klasy, bo tutaj nauczycielom ciosy dano, też porządne przy tym, to takie coś to robili za Hitlera. Hitlerowcy wyciągali nauczycieli, wyciągali dzieci, młodzież w taki sposób było robione, bo oglądamy filmy, to widzimy, nie? Ja tego nie przeżyłam, bo się urodziłam w 42, ale dzieci uciekały i się chowały po kątach, bo oni brali z ulicy i z wszystkich stron, nie? No to tak dzisiaj dochodzimy do tego, że tak się robi z dziećmi. Tak się postępuje z ludźmi, którzy od malutkich dzieci nauczyli ich pacierza, modlitwy, wiary. Wszystko w nich zaszczepili. Naprawdę szczerze, szczerze zaszczepili. Nikt nie może powiedzieć, że nie. Byli do tych dzieci w pełnym biegu, w pełnym oddaniu. I ktoś umie to w minutach, w dniach, w godzinach to wszystko zniszczyć? Jak można tak robić? Nie, jak można?
Pani sołtys, pani przez wiele lat służyła społeczeństwu, czy jako sołtys, czy jako opiekun społeczny. Co by pani chciała powiedzieć dzisiaj tym urzędnikom, którzy podejmują takie decyzje?
Żeby te swoje kamienie wymienili na serca prawdziwe. Na serca prawdziwe, uczciwe i pełne miłości do dzieci i szacunku dla ludzi, którzy do nich przychodzą. Bo ja byłam zwykłym tylko sołtysem, ale przez te 20 prawie 5 lat jeszcze nikt, kto przeszedł mój próg do domu, nikomu nie ubliżyłam, ani nikogo nie wyproszałam. I byłam tylko po 7 klasach. A jak dziś się takich ludzi w biurach mamy, co nie umieją ludzi szanować, to nie wiem, do czego my wracamy. Gdzie my wracamy? Za tych czasów, jak to mówili, jak się zanim Ruskowi się wytłumaczyłeś, to ubowcowi to już nie żyłeś? Do tego wracamy?
Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy za chwilę, proszę Państwa, powrócimy do tematu.
Reportaż interwencyjny po stronie prawdy pani Józefa Marchewicz, była nauczycielka w zespole szkół imienia Jana Pawła II w tej szkole, w której uczyły się także dzieci. Obecnie dyrektor szkoły, zespołu szkół w miejscowości Pogódki. Pani dyrektor, dramatyczna sytuacja.
No cały czas przeżywam, jak się dowiedziałam o tej sytuacji. Tym bardziej, że znałam te dzieci i tę rodzinę właściwie też od początku, od 8 lat. Bywałam tu niejednokrotnie. Był taki okres przez 3 lata, 4 lata, gdzie bywałam tutaj raz w tygodniu, niekiedy częściej. Z tego względu, że państwo Stolc prosili mnie o pomoc między innymi w matematyce. Bywałam też zapowiedziana, niezapowiedziana. Nigdy nie zauważyłam, żeby te dzieci w jakiś sposób były krzywdzone. Wręcz odwrotnie. Tą rodzinę dawałam za przykład. Wszystkim moim bliskim, dalszym, znajomym, mojej rodzinie uważałam, że to jest wyjątkowa rodzina. Tu z uwagą wielką przeczytałam list pani pedagog z obecnej, z byłej szkoły tych dzieci. Przepraszam, nie list, opinię, z którą się zgadzam w zupełności. Ta opinia nie mogła się zmienić od 27 czerwca do listopada. Jestem też bardzo zszokowana tym, że pani dyrektor CPR-u, wiem, że ona jest od spraw pomocy rodzinie, ale że ona nie wzięła pod uwagę innych czynników, że ona nie rozmawiała z najbliższymi, z rodziną, że rodzinę nie powiadomiła, nie rozmawiała z rodziną, nie wyjaśniała z wszystkimi, nie wiem, pojedynczo z dziećmi. Ja też mam do czynienia na co dzień z opiniami dzieci, że tata mnie bije, tata na mnie krzyczy, mama mnie uderzyła, ale wtedy biorę jeszcze raz do gabinetu, spokojnie rozmawiam, jak to było, jaka sytuacja miała miejsce, rozmawiam z rodzicami, potem się okazuje, że dziecko konfabuluje. Niejednokrotnie dzieci konfabulują, zmyślają i myślę, że tam się też to zdarzyło tym dziewczynkom, że zmyśliły, chciały zaimponować, chciały być przez moment kimś innym albo być w centrum uwagi. Myślę, że każdy się może pomylić. Pani dyrektor CPR-u też się może pomylić, ale przecież ludzka rzecz błądzić i ludzka rzecz przeprosić i wrócić.
Dziękuję pani dyrektor, pan Tadeusz Pepliński. No tych słów, przepraszam, nie usłyszała lokalna społeczność, nie usłyszała pani Ewa, pani Barbara, nie usłyszał pan Stanisław także. Zostały podjęte także bardzo konkretne działania.
Tak, zostały podjęte. Jak tylko dowiedziałem się o tragedii tej rodziny, natychmiast zacząłem działać. Wystąpiłem do Rzecznika Praw Dziecka, wystąpiłem do prezesa Sądu Rejonowego, do Rzecznika Praw Dziecka o zbadanie generalne tej sytuacji i również w związku z tym, że może być naruszony artykuł 53 Konstytucji wobec tych dzieci w związku ze skierowaniem ich do rodziny w innej wierze. Wystąpiłem do prezesa sądu również o zbadanie tej sytuacji. Wystąpiłem do pana starosty o natychmiastowe zawieszenie pani Neumann w funkcji dyrektora PCPR-u. Wczoraj na sesji radni Platformy Obywatelskiej murem stanęli za panią Neumann. Absolutnie nie widzą możliwości zawieszenia pani Neumann w funkcji dyrektora PCPR-u, co rodzi, moim zdaniem, rodzi w tej chwili zagrożenie dla dzieci, bo z tego, co się stało 3 grudnia, gdzie pani Neumann pojechała z dziećmi do dzieci i podobno tam były te dzieci, jak się skarżyły, no po prostu w sposób, no zastraszane, no więc ten wniosek był słuszny. W związku z tym, że starostwo broni jak może, w dniu dzisiejszym złożyłem do sądu o wydanie sądowego zakazu dla pani Neumann zbliżania i jakichkolwiek kontaktów z tymi dziećmi, bo istnieje uzasadnione podejrzenie, że w tej chwili matactwami, przestraszeniem będzie się nakłaniać te dzieci do mówienia kolejny raz nieprawdy. Ja mówię, jesteśmy wszyscy z panią Barbarą, z panem Stanisławem, tak jak tu stoimy, a przypuszczam, że po tym reportażu stanie również cała Polska.
Dyrektor PCPR-u, nazwisko Neumann, to jakaś zbieżność z osobą, która pełni dzisiaj funkcję ministerialną w obecnym rządzie?
Oczywiście, to jest żona pana posła Sławomira Neumanna, wiceministra zdrowia. I ja mówię, przepraszam społeczeństwo, że mamy takich ministrów, że mamy takich urzędników. Być może następnym razem ludzie popatrzą inaczej. Bo tu nie liczy się dobro dziecka, nie liczy się dobro rodziny, tylko liczy się mamona. Tylko mamona. I więcej nic, tak jak tu mówią ludzie. Handel. Bo za określonym dzieckiem idzie określona kasa. Ja zażądałem konkretnych rozliczeń, konkretnych wyjaśnień jako radny, bo istnieje uzasadnione podejrzenie, że niektóre rodziny są bardzo uprzywilejowane i bardzo dużą kasę dostają za to. Więc trzeba było zniszczyć, i nie mówię, że tak nie mogło być. Tak mogło być. Trzeba było zniszczyć tą rodzinę, żeby drugiej rodzinie dać potężną kasę. Ja wielokrotnie się pytałem o potężne pieniądze, które przeznaczano właśnie na wybrane domy dziecka. Odpowiedzi nie dostałem. I mówię jednoznacznie. Dopóki mi sił starczy, tak jak walczyłem o inne rodziny, jak walczyłem o innych ludzi skrzywdzonych, wspólnie tu i dzięki ojcu Piotrowi i telewizji Trwam, żeśmy wygrywali, żeśmy pomagali tym ludziom skrzywdzonym, tak myślę, że i tu też pomożemy tym ludziom skrzywdzonym wrócić, nie wiem już, czy do normalności, bo ci ludzie z winy tych urzędników, z winy pana sędziego, który też niedokładnie sprawdził, nie przeprowadzono żadnego, zostaną z pewnym piętnem do końca życia. A te dzieci, co już wcześniej mówiłem, zostały nie pierwszy raz, ale po raz kolejny z winy urzędników skrzywdzone. Więc jeszcze raz, pomóżmy tym dzieciom, pomóżmy tym ludziom. Ja wczoraj prosiłem i błagałem o psychologa.
Dziękuję serdecznie, panie Tadeuszu. Reportaż interwencyjny po stronie prawdy dobiega końca. Miejscowość Krąg, mała miejscowość koło Starogardu Gdańskiego i dom pani Barbary i pana Stanisława. Pełen miłości, zrozumienia, otwarty również na obecność tych dzieci, które zostały odarte z rodzicielskiej miłości swoich biologicznych rodziców. Poprzez matactwa, urzędnicze zatrzetrzewienie, to co było takie piękne, zostało zrujnowane. Żegnają się z państwem
Gabriela Gawron
oraz ojciec Piotr Detlaff.